Dzień dobry, dziś będzie o panu Tadeuszu. I być może ktoś już sobie pomyślał, o nie, znowu będzie ta naciągana podprowadzka, że hehe, ale nie o tej książce, tylko o jakimś gościu, co miał na imię Tadeusz. Ileż można ten żart katować? Otóż nie tym razem, naprawdę będzie o tej książce Pan Tadeusz, której tak na dobrą sprawę nikt się swojego czasu nie spodziewał, w tym sam autor. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Czemu niby sam Adam Mickiewicz nie spodziewał się pana Tadeusza? Okej, może inaczej, nie spodziewał się, że wyjdzie mu z tego nie dość, że językowy majstersztyk, to jeszcze narodowa epopeja mająca porywać do walki o wolną ojczyznę. Początkowo pan Tadeusz miał być lekką opowiastką o miłości młodych ludzi w polskim szlacheckim dworku. Taka odskocznia po potężnej, wydanej nie tak dużo wcześniej kobyle, jaką bez wątpienia były dziady. Wena miała jednak inne plany i z totalnego zaskoczenia zaatakowała Adama, który złapał nagle taki, jak to się mówi w środowisku hip-hopowym, flow, że aż strach. Jakby go oświeciło. Początkowo dość płaskie charaktery zaczęły nabierać głębi, namnożyło się wątków. Rymy same niemal przelewały się na papier, tworząc stopniowo monumentalny 13-zgłoskowiec. Mickiewicz był jednocześnie przerażony i zachwycony, co wiemy z jego listów, które pisał do przyjaciół, jak akurat nie pisał pana Tadeusza. W liście do Edwarda Odyńca z 1833 roku czytamy: wziąłem się do roboty, wychodzę rzadko, piszę. Piątą pieśń Tadeusza skończyłem, trzy jeszcze zostaje. Robota szła nieźle, bo pod koniec miesiąca napisał list do innego znajomego, w którym z dumą stwierdzał: siedzę w domu jak ćwiek i piszę, jestem na 6. pieśni. Co więcej wiemy o ewolucji tego epokowego dzieła? W marcu 1834 roku Mickiewicz nie siedział już w domu jak ćwiek, tylko wyszedł na imprezę zorganizowaną przez Niemcewicza, na której czytał zgromadzonym już prawie finalną wersję pana Tadeusza, a tak przynajmniej mu się wydawało. Bo znajomi tak się wkręcili, że zaczęli podpowiadać Adamowi nowe wątki i rozwiązania, a ten, że nie był zapatrzonym w siebie bucem artystą, postanowił skorzystać z podpowiedzi. Generalnie jednak znajomym się bardzo podobało, czego potwierdzenie znajdziemy w relacji samego Niemcewicza. Dałem im zupę grochową, kiełbasę i tym podobne. Wszyscyśmy z rozkoszą słuchali opisania scen. Te nas nie bez rozrzewnienia, a czasem uśmiechu, przeniosły w dziedzinę domową. Tymczasem początkowo ucieszony sugestiami przyjaciół Adam zaczął wprowadzać poprawki i radość szybko przerodziła się w irytację, co w połączeniu z przemęczeniem przyniosło wizję śmierci. Nie przesadzam, w rękopisie pana Tadeusza w księdze 10 znajdziemy taki tekst. Te wiersze senny już przepisuję i to późno. Wkrótce może zemrę. To są może ostatnie. Na szczęście Adam nie umarł, przynajmniej jeszcze wtedy, i 17 czerwca 1834 roku tekst trafił do druku, a kiedy trafił w ręce czytelników, to wywołał prawdziwy szok, ale nie do końca taki, jakiego my i Mickiewicz moglibyśmy się spodziewać. Zanim jednak wyjaśnię czemu, to warto by było opisać sobie tutaj fabułę tegoż dzieła, ale może jednak bez przesady, mam wrażenie, że wydarzenia z pana Tadeusza każdy mniej więcej ogarnia. Zamiast tego proponuję innego rodzaju dygresję. Czym inspirował się Mickiewicz, tworząc fabułę? Do końca pewności nigdy mieć nie będziemy, jednak to niekoniecznie musiała być wyłącznie dzika fantazja autora. Przenieśmy się do roku 1794, kiedy miała miejsce zaskakująco znajomo brzmiąca akcja. Panicz Ludwik Chręczycha, właściciel folwarku Zupków, w towarzystwie znajomych i sobie podległych, napadł zbrojnie na majątek panicza Uzłowskiego, który błyskawicznie zdecydował się na odwet. Zebrał ekipę, wśród której byli poddani mu parobkowie, okoliczna szlachta i inni znajomi. Do tych ostatnich zaliczał się Maciej Majewski, z zawodu ekonom, a prywatnie dziadek Adama Mickiewicza. Odwet ów można zaliczyć do jak najbardziej udanych, bo majątek ograbiono, zasiewy zniszczono, a okolice nastraszono, że ho ho. Pewności oczywiście nie mamy, jak już wspomniałem, ale doprawdy zdziwiłoby mnie, gdyby Adam nie usłyszał za młodu tej rodzinnej historii, która na bank między krewnymi krążyła. Okej, wróćmy do odbioru pana Tadeusza przez czytelników. To wątek długi, ale przynajmniej dziś zacznijmy. To był szok z wielu względów. Pierwszym był oczywiście język, 13-zgłoskowa kobyła. To świadczyło o warsztacie Mickiewicza i tutaj nikt nie miał wątpliwości, to było coś niesamowitego. Ale jeśli chodzi o inne kwestie, to czepiano się totalnie wszystkiego. Biednego księdza robaka choćby. Czemu? Bo ta postać totalnie łamała schemat romantycznego bohatera. Co to ma znaczyć, że zamiast rozbitego wewnętrznie młodzieńca, który ofiarnie, choć trochę naiwnie, rzuca się, by umrzeć za ojczyznę, Mickiewicz nam tutaj prezentuje doświadczonego mężczyznę, który też kocha ojczyznę, chce, żeby była wolna, ale swój plan realizuje chłodno i rozmyślnie. Co to ma być, panie Adamie? To jednak dopiero początek fali krytyki, jaka spadła na pana Tadeusza ze strony niegotowych na takie dzieło czytelników. Jednak o tym, czemu Mickiewicz pisał o pozornie mało ważnych sprawach i nie trzymał się historycznych faktów, opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.